Najlepsze po pomorskie.
Najpierw mieszkańcy albo żołnierze, którzy tylko tędy przechodzili, dawali ziemi różne skarby na przechowanie. Oczywiście niecelowo coś z kieszeni wypadło, czy z sakiewki wyleciało. Czas też zrobił swoje, ziemią przykrył. Setki lat minęły, przyszedł jeden z drugim i z detektorem, czy jak kto woli, z wykrywaczem metalu i odnaleźli to, co przez lata było ukryte. Ci poszukiwacze skarbów to członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Faktoria. Ich ostatnie znaleziska posłużyły do stworzenia ciekawej wystawy w Domu Widemana w Pruszczu Gdańskim. Wystawa nazywa się Z pól i lasów, Pruszcz Gdański i okolice, a ze mną sprawcy całego zamieszania Adam Brzozowski, prezes Stowarzyszenia Faktoria. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Oraz Piotr Czerepuk, rzecznik prasowy i jak usłyszałem przed chwilą, człowiek od zadań specjalnych. Dzień dobry.
Jak czasem. Witam.
A skąd ten dopisek? Dlaczego od zadań specjalnych?
No, są sytuacje, w których nie bardzo do końca wiemy, co mamy przed sobą. Wydobyty przedmiot ma historię, czasami jakieś znaki szczególne i to są właśnie te zadania specjalne. Czasami są liczby, czasami są to litery, no i próbujemy rozwikłać. No i wtedy mam zajęcie.
Ta wystawa Z pól i lasów w Domu Widemana to jest właśnie taka historia, taka niespodziewana. W zasadzie chyba wszystko, co znajdujecie w ziemi, to poniekąd sprawy nieprzewidziane.
Tak, zgadza się. No, nigdy nie wiemy, co wyjmiemy, aczkolwiek chodzimy po pewnych miejscach, które gdzieś tam wyczytujemy w dziennikach. Nas głównie w ogóle interesuje II wojna światowa i poruszamy się według wskazówek dzienników zarówno niemieckich, jak i rosyjskich. A wrócę do tematu Piotra. Piotr jest człowiekiem od zadań specjalnych, no bo jeżeli nikt nie wie na temat wykopanego przedmiotu, to Piotr go identyfikuje w ciągu jednego wieczoru. Dlatego nazywamy go człowiekiem od zadań specjalnych.
Dobrze, panowie, mam propozycję. Wejdźmy do środka, zobaczmy, co tam de facto żeście z ziemi wykopali. Tu zdecydowanie cieplej. W marcu jak w garncu to było w poprzednim miesiącu, a teraz kwiecień, plecień i tak dalej, i tak dalej. Nie jest najcieplej. Dobrze, ale w Domu Widemana całkiem ciepło. Weszliśmy, obserwujemy wystawę. To po kolei. Co my tutaj ciekawego mamy? Na przykład sztućce.
Tak, no to jest zbiór sztućców, które widzimy w gablotach. To jest zbiór może z okresu pół roku naszych poszukiwań. Mamy tutaj też dużo przedmiotów ozdobnych. Od XVII do XX wieku. Tutaj po prawej mamy gabloty, głównie w których znajdują się przedmioty wyposażenia żołnierzy niemieckich z Wehrmachtu.
Wśród tych drobiazgów, takich tej drobnicy, mamy rzeczy szczególnie osobiste. Osobiste rzeczy żołnierzy walczących stron. Menoszki z napisami, imionami, nazwiskami żołnierzy walczących, ale również mamy nieśmiertelniki niemieckich żołnierzy. Trzeba pamiętać, że w czasie walk, jakie toczyły się tutaj na podejściach do Gdańska, obie strony zgubiły masę sprzętu, masę wyposażenia, uzbrojenia i tak dalej. Po walkach tereny te były pokryte dosłownie. Pokryte złomem stalowym. Oczywiście uprzątano to latami, ale wiele rzeczy zostało w rowach, na polach, w lasach. O tym można mówić bez końca, ale wracając do tego konkretnego nieśmiertelnika. To jest nieśmiertelnik stalowy, przełamany żołnierza z pułku szkolnego SS, przeznaczonego do zasilania jednostek pancernych. Ten żołnierz tutaj prawdopodobnie trafił do 503 oddziału czołgów ciężkich, na którego stanie były królewskie tygrysy. Metr od drogi został ukryty i przełamany, więc możemy też domyśleć się, jaki stan emocjonalny i psychiczny towarzyszył temu. A więc koniec, łamanie i schowanie. Szedł do niewoli prawdopodobnie, więc nie chciał mieć tego przy sobie. Są też i inne rzeczy puncowane, samoróbki takie frontowe robione, no się mówi sztuka okopowa, a więc łyżki pokryte różnymi wzorkami. Ludzie próbowali w czasie tej pożogi żyć normalnie, a więc grzebienie, no właśnie te łyżki, widelce często noszą inicjały tych żołnierzy.
No właśnie ja się tak czepiłem tych sztućców, ale tak, łyżki, widelce, menaszki, grzebienie pan wspomina, czyli przedmioty użytku codziennego, coś co było niezbędne, oprócz karabinu, rzecz jasna.
No tak, oczywiście, wie pan, w czasie między wielkami oczywiście trzeba było zjeść, uczesać włosy, więc to wszystko to jest zupełnie naturalne. Dzienniki, o których wspomniał kolega, nie piszą o grzebieniach i łyżkach, ale właśnie te detale mówią nam o tych takich indywidualnych historiach. Z okopu miejsce znalezienie i cała otoczka, czyli kontekst tego, wiele nam mówi. Tak? Bo jeżeli znajdujemy porzucone rzeczy, pognieciony kolbą, prawdopodobnie było to uderzane przez Rosjan, bo niemieckie, ba, niektóre sztućce są cywilne, a znalezione w okopach. Więc domyślamy się, że być może to żołnierze używali z braku swoich, zgubionych może w czasie odwrotu. Więc działo się bardzo wiele tutaj.
Głównie znajdujemy przedmioty związane z armią niemiecką.
Można powiedzieć, że wy się właśnie w tym specjalizujecie? Bo powiedziałeś wcześniej, że w II wojnie światowej, ale sporo właśnie z tego dotyczy armii niemieckiej.
Zgadza się, tak. Niemcy wycofywali się i oni najczęściej gubili, pozostawiali, zakopywali, ukrywali swoje wyposażenie, które było trudne w transporcie wycofującej się armii.
A gdzie to wszystko znaleźliście? Gdzieś w lasach?
Nie tylko. Część przedmiotów jest znalezionych na polach, które przeszukujemy za zgodą rolników. Działamy tam wtedy w okresie między żniwami a siewem, także mamy krótkie widełki czasowe, żeby przeszukać taki teren, ale te tereny też są, jak my to mówimy, fantodajne. Ostatnim takim znaleziskiem, wisienką na torcie, taką perełką eksponatów na wystawie, jest część komory zamkowej działa samobieżnego Nashorn. Bardzo rzadka rzecz. Według naszej wiedzy w Polsce nie ma takiego przedmiotu, żadne muzeum. Z racji tego, że Nashornów wyprodukowano w latach 43-45 494 sztuki, trafiliśmy coś, co wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, że jest niemożliwe. To było działo samobieżne, kalibru 88 mm, bardzo skuteczna broń przeciwpancerna. Są udokumentowane trafienia rosyjskich czołgów z odległości 4,5 km. Trafienia były skuteczne, unieszkodliwiały pojazdy i załogę.
To trzeba było być nieprawdopodobnie precyzyjnym w takich zabiegach. A ta komora? Co to było? To tam pociski się ładowało?
Do komory ładowano nabój artyleryjski. Mamy też zamek sam od tej komory.
Zazwyczaj pracujecie z detektorami. To taka sama historia?
No właśnie tutaj nie. Szukaliśmy śladów wojny po rolnikach, po mieszkańcach okolicznych wiosek, w których widzieliśmy, że dużo się działo w temacie pancernym. Były zarówno pojazdy pancerne jednej, jak i drugiej strony. No i na jednym z gospodarstw dostaliśmy sygnał, że stoi coś, co może pochodzić z pojazdu pancernego. Nie wiedzieliśmy, co jedziemy obejrzeć. Tylko przyjechaliśmy na miejsce do pana, pan nam pokazał, w którym to miejscu ma. Służyło mu to za kowadło. Od razu wiedziałem, z czym mamy do czynienia. Nie byłem pewny, tylko wiedziałem, że kaliber 88 mm, ale nie mieliśmy pewności, że to jest Nashorn. Później tam jeszcze wyszły elementy bardzo skorodowane, co prawda, ale mamy drzwi. Dzięki doktorowi Gądkowi z domu Widemana nawiązaliśmy kontakt z pewnym muzeum pancernym. Jest to muzeum państwowe. I po zakończonej wystawie będziemy ten przedmiot przekazywać.
Jeździcie od miejsca do miejsca, kopiecie, sondujecie teren, ziemię, przeczesujecie. Jak często wyruszacie na łowy?
Jak najczęściej. Jest to, myślę, jakiś sposób na rekreację i na relaks. Są koledzy, którzy tutaj ściągają materiały niemieckie, rosyjskie, o czym kolega wspomniał. Dzięki temu wiemy, gdzie były ostatnie lokalizacje jednostek. Tam na te miejsce trafiamy, za zgodą oczywiście. To jest grupa przyjaciół, którzy dobrze się rozumieją. Socjalizujemy się przy okazji, a też mamy swój wkład, konkretny bardzo, w historię tej ziemi, bo o to tu dokładnie chodzi, żeby ostatecznie opisać, opracować to i przekazać we właściwe miejsce. Ten fragment tego działa, akt, akt, który waży 350 kg, trafi do muzeum. Oni będą wiedzieli doskonale, co z tym zrobić. Wiemy, do jakiej jednostki należało to działo pancerne. Ostatecznie należało do 4. Dywizji Pancernej, słynnej Dywizji Pancernej. Więc znalezienie to jest jedna wielka radość, ale druga radość to jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie dopowiedzieć coś więcej jeszcze. Do dna, doskrobać, jak tylko się to da, tą całą historię. To jest fantastyczne. fantastyczne. Więc ta historia taka w oparciu bezpośrednio o rzeczy ziemi, to jest coś niezwykłego. I to jest przygoda. Więc również jesteśmy po przygodę tutaj. I to jest to.
Przygoda, hobby, pasja. Wy to robicie po godzinach. Wy macie swoje zajęcia. To nie jest wasza praca zawodowa.
No nie. Normalnie pracujemy. Obecność na polu, na lesie, to bycie samym ze sobą. To jest raz. Odpoczynek. Osobiście jestem nauczycielem, więc odpoczynek od wrzawy dziecięcej jest bardzo wskazany. A z drugiej strony no, jesteśmy istotami historycznymi. Przemijanie to, co było niedawno, bo w tej chwili odchodzą w zasadzie ostatni żołnierze walczących stron. Jesteśmy tego świadomi. Jeszcze 20-30 lat temu oni przyjeżdżali czasami tutaj i czasami mieli kontakt z tymi, którzy chodzili z wykrawaczami i opowiadali, więc uzupełniali nam informacje. Teraz już ich nie ma. Biologia po prostu, tak? Więc pozostało teraz już tylko w oparciu o źródła pisane, o przekazy, relacje, dokumenty sztabowe, szukać po prostu. I to robimy.
Zrobiło się na koniec filozoficznie, trochę nostalgicznie. Tutaj w każdym razie stawiamy kropkę. Wracamy za kilkanaście minut.
Najlepsze po pomorskie. Najlepsze po pomorskie.
Tak, przechadzamy się po domu Widemana, oglądamy wystawę z pól i lasów. My się wiele razy, Adaś, spotykaliśmy gdzieś w terenie. I obserwowałem, jak wy pracujecie, z jakim zapałem, z jaką pasją i zawsze wierzycie w to, że odszukacie skarb. Czy może inaczej, każda rzecz przez was znaleziona, z pozorów wydawałoby się złom, to jednak jest skarb?
Tak, dla każdy przedmiot, począwszy od guzików czy większych, rzadszych znalezisk jest dla nas skarbem. My potrafimy tracić godziny wolnego czasu na identyfikowanie guzików, gdzie zostały wybite, w jakiej fabryce zostały zrobione, do kogo mogły należeć, do jakiej jednostki. No, identyfikujemy praktycznie każdy przedmiot. To już może jest troszeczkę skrzywienie, ale tak to u nas działa.
Nie będziemy zdradzać dokładnej lokalizacji, ale pamiętam kilka miesięcy temu widzieliśmy się w Wojanowie, gdzieś na polu, gdzieś na łące, w miejscu, jak się okazało, obrony przeciwlotniczej z czasów II wojny światowej.
Zgadza się. Był sygnał od mieszkańców okolicznych, że tam mogą zalegać szczątki żołnierza. My wspomagaliśmy wtedy pracę archeologa pana Macieja Stromskiego. No i trafiliśmy w punkt bezbłędnie, można powiedzieć, po godzinie penetracji.
Pamiętam, że tam były takie podpowiedzi, takie wskazówki od matki natury, która wyrzucała łuski, tak, po nabojach.
Tak, po orce wychodziły łuski od działka przeciwlotniczego flak 20 mm.
I rzeczywiście wtedy także znaleziono ludzkie szczątki. Okazało się żołnierza.
Tak, znaleźliśmy szczątki żołnierza. Ciekawostką było i wielką zagadką dla nas, dlaczego na szczątkach znajdowały się dwa znaki tożsamości, czyli tak zwane nieśmiertelniki. Wrzuciliśmy gdzieś tam post na nasz profil facebookowy, post ze zdjęciami. Następnego dnia odezwał się pan, któremu przypadkowo wyświetlił się ten post, który jest specjalistą od lekkiej obrony przeciwlotniczej i rozszyfrował nam te nieśmiertelniki. Mało tego, posiedział troszeczkę i podesłał nam człowieka, który pochodził z tej baterii przeciwlotniczej. Podesłał jego nekrolog, który się ukazywał w prasie niemieckiej. I pan z tej jednostki jako jedyny był wtedy poszukiwany do chwili obecnej przez niemiecki Czerwony Krzyż.
A zabity prawdopodobnie podczas ostrzału samolotów radzieckich, tak jak rozumiem?
Ciężko powiedzieć, czy to samoloty ostrzeliwały tą pozycję, czy może jakieś inne siły zadziałały.
Uchylmy rąbka tajemnicy. Co się potem dzieje z takimi szczątkami? No, odnajdujecie żołnierza. Raczej on nie jest tutaj chowany, prawda?
Nie, archeolog jak podejmuje szczątki ludzkie i identyfikuje to jako żołnierza niemieckiego, on działa na zlecenie Volksbundu, transportuje później te szczątki na cmentarz żołnierzy niemieckich w Glinnej w zachodniopomorskim.
Panie Piotrze, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli trafiacie na jakąś historię i po nitce do kłębka potraficie odtworzyć koleje losu.
Tam mogło być kilka sytuacji. Ten człowiek mógł zginąć oczywiście od ostrzału broni maszynowej przeciwnika z powietrza, ale mogła być sytuacja, w której to działko 20 mm ostrzeliwało cele naziemne. z przeciwnika, który szedł do ataku. Było to mordercze, skuteczne działko, więc mógł mieć postrzał od kogoś, kto strzelał z ziemi. Zastosowanie uzbrojenia było, jakby to powiedzieć, optymalne. Więc wspomniane wcześniej działo 88 mm pierwotnie służyło do obrony przeciwlotniczej, ale okazało się, że świetnie sprawdza się również w funkcji przeciwpancernej. Dokładnie, ale to samo również z tym działkiem 20-milimetrowym. Ono również służyło do strzelania przeciwlotniczej, do obrony przeciwlotniczej, ale z powodzeniem również powstrzymywało ataki piechoty.
Pan jest z jakiegoś konkretnego znaleziska dumny? Tak prywatnie? Coś się panu kiedyś udało, mówiąc kolokwialnie, ustrzelić z ziemi?
Tak.
Co to było?
Poszukuję ponad 40 lat, więc to jest trudne pytanie. Wie pan, ja współpracowałem wcześniej z Muzeum w Szutowie i żeśmy protokolarnie oczywiście przekazywali rzeczy po więźniach, numerki obozowe po więźniach, szczególnie z Warszawy. Moja specjalność to historia powstania warszawskiego, a konkretnie batalionu Armii Krajowej Czata 49 ze zgrupowania Radosław, który walczył razem z Zośką i Parasolem w tej samej grupie, ale transporty z Warszawy do Szutowa w tamtych okolicach i pozostałości po warszawiakach, cegły z imionami, nazwiskami, to wszystko oczywiście jest w muzeach, to jest opracowane, więc to myślę, że największa satysfakcja. Wie pan, tutaj nie chodzi, żeby była sprawa jasna, złoto czy srebro. Rodziny się czasami dowiadują, czasami jesteśmy w stanie, czasami, bardzo rzadko, ale jednak, dopisać koniec lub że tutaj byłem. Zostawiali różne rzeczy. Takim przedmiotem, który utkwił mi w pamięci, to plakietka aluminiowa, na której narysowane były, wyryte w zasadzie, kontury obozu i było zapisane: jestem z Chorzej, mamo, nie martw się, i numer obozowy tego jeńca. I ta plakietka to było coś dla mnie, naprawdę. To wielki ładunek emocji i domysłów. Muzeum Powstania Warszawskiego tutaj odegrało wielką rolę, bo udało się pewne osoby przypisać do tych znalezionych przedmiotów. Niestety dla Niemców, Polacy to były tylko numery w tym konkretnym miejscu, w obozie. Straszna historia.
Tu mówimy poniekąd o historii doprowadzonej do końca przez was, przez poszukiwaczy, przez historyków, ale nie zawsze jest ten szczęśliwy finał i mam tu na myśli, Adam, historię też sprzed kilku miesięcy. W centrum Pruszcza Gdańskiego poszukiwaliście także szczątków niemieckiego żołnierza. I mimo, że w zasadzie mieliście dokumenty, było wszystko przygotowane, zgoda od Instytutu Pamięci Narodowej, okazało się, że jednak tego żołnierza tam nie ma.
Zgadza się, no często niepowodzeniem się nasze akcje kończą, aczkolwiek każdą opowieść trzeba weryfikować i sprawdzić do końca.
Pamiętam, tam wtedy poszły i łopaty w ruch, i przyjechała koparka specjalna też, zdaje się, od Macieja Stromskiego.
Tamte działania, jak dobrze pamiętam, bo to w ogóle w okolicy mojego domu się wszystko odbywało. Punkt wskazałem ja na podstawie zeznań starszych sąsiadów, którzy mówili, że w latach 80. jeszcze stały krzyże i ktoś palił świeczki. Jamy grobowe tam odkryliśmy, tak, jednak one były już puste. Najprawdopodobniej ludzie, którzy zdawali mi tą relację, przeoczyli, nie zapamiętali, nie zakodowali, że ktoś po wojnie przeprowadził ekshumację.
Wie pan co, tutaj po prawej stronie mamy buty, jakieś rękawice. Okazuje się, że nie tylko pod ziemią czy na ziemi ten kawał olbrzymi działa, ale również jakieś buty, no mówię, rękawice znalezione w piwnicach czy strychach. Ludzie, którzy wiedzą, co robimy, mówią: panie, tu mamy jakieś stare buty. Okazuje się, że to są buty z II wojny. No. Więc i takie rzeczy po prostu bywają. Trzeba pytać. Czasami dostajemy zaskakująco ciekawą odpowiedź. I bardzo często ludzie nam, widząc, co robimy, dają nam te rzeczy.
W gładki sposób wróciliśmy do domu Widemana i do wystawy Z pól i lasów. Mam wrażenie, że samo przygotowanie takiej wystawy to też jest mrówcza, benedyktyńska robota.
O tak, no tutaj należy wspomnieć o pani Magdzie, pracownicy domu Widemana, która przez 2 tygodnie z tego całego chaosu i asortymentu zrobiła porządek z tym wszystkim, usystematyzowała. Powiem szczerze, jeszcze tydzień temu nie bardzo to widziałem. Natomiast kiedy to się znalazło za gablotą, zobaczyłem dzieło mistrza. Ekspozycja jest świetnie zrobiona. Tematycznie jest to powiązane, guziki do guzików, cegiełki porcelana do siebie. Ogarnięcie tego to jest osobna sprawa. No, ekspozycja jest kapitalnie zrobiona, cieszy po prostu oko i przyciąga ludzi po prostu. I to jest ta zasługa tej pani. Chcemy jej po prostu gorąco podziękować. Świetna praca i bardzo, bardzo dziękujemy.
A że wystawa jest fantastycznie przygotowana, to najlepiej przekonać się na własnej skórze, czyli przyjechać do domu Widemana, do Pruszcza Gdańskiego. Zachęcamy razem z moimi dzisiejszymi rozmówcami. Piotr Czerepuk, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Faktoria w Pruszczu Gdańskim. Dzięki serdeczne.
Również bardzo dziękuję.
Oraz Adam Brzozowski, czyli prezes tegoż stowarzyszenia.
Dziękuję serdecznie, zapraszamy.
I Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia Państwu mówimy.
Najlepsze, bo pomorskie.